Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie doktorze, otrzymaliśmy nawet od pana informację, że medal Komisji Edukacji Narodowej dla fanów Legii. Wracamy do tego, co stało się, można powiedzieć, 1 sierpnia. W tle widniał wizerunek małego powstańca, do którego z broni mierzy niemiecki żołnierz. Kibice ułożyli z tonów biało-czerwą flagę z napisem 1934. Tak czytamy na jednym z portali. Jak pan ocenia, bo też wywołało to, co działo się na Legii, no, różnorakie, prawda, nie powiem, że od razu perturbacje, ale reakcje i w Polsce, i za granicą.
Tak, ta sprawa była obecna w mediach na całym świecie i nawet UEFA się zastanawiała, czy nie ukarać Legii za to, że podczas meczu piłkarskiego zostały użyte symbole nie mające nic wspólnego ze sportem. Ale ja jestem pełen uznania i mówię to bardzo wyraźnie jako krakowianin, a Kraków z Warszawą, a zwłaszcza Wisła Kraków z Legią Warszawa zazwyczaj są w konflikcie.
Toczą boje, tak.
Powiedzieć, tak, tak, toczą boje. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, że w pełni popieram stanowisko małopolskiej kurator oświaty pani Barbary Nowak, która zapowiedziała, że wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uhonorowanie kibiców warszawskiej Legii medalem Komisji Edukacji Narodowej właśnie za tę patriotyczną oprawę, o której ksiądz wspomniał. Pani kurator uważa, że ten pomysł plakatu z podpisem w języku angielskim, iż podczas powstania warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy osób, w tym wiele dzieci, jest bardzo skutecznym przekazem polskiej polityki historycznej. To nie tylko robimy politykę historyczną w oparciu o kombatantów, o weteranów, o wspominanie przeszłości, ale również robimy to wśród młodych ludzi.
Świadomość w młodym pokoleniu rośnie.
Oczywiście, oczywiście, i to właśnie są ci kibice. Oczywiście my możemy mieć pretensje, że kibice nie zawsze się dobrze zachowują, że wywołują różne awantury, ale w tym przypadku i w wielu innych, bo to nie tylko kibice Legii Warszawa, ale wielu innych drużyn, bardzo często występują podczas meczów swoich ulubieńców z takimi właśnie apelami, czy też przypomnieniami ważnych wydarzeń z naszych historii. I w uznaniu tych zasług w kultywowaniu tradycji patriotycznych, tej naszej pamięci narodowej, tej akcji edukacyjnej w obronie narodowych imponderabiliów, pani kurator z Krakowa zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uhonorowanie kibiców Legii. Ja nie wiem, jak to formalnie będzie wyglądało, bo to jest takie dość ogólne sformułowanie kibice Legii Warszawa. Czy to będzie uhonorowany jakiś klub kibiców, czy jakieś konkretne osoby? To już jest sprawa do instrumentalnego rozważenia. Natomiast ważna jest idea, że kibice Legii Warszawa zrobili bardzo wiele dla Polski, dla polskiej polityki historycznej, dla przypomnienia, kim byli Niemcy. Podkreślam, Niemcy, a nie naziści, dlatego że my bardzo często słyszymy ze strony różnych dziennikarzy światowych, że Żydów mordowali w Polsce i w ogóle akcje eksterminacyjne przeciwko innym narodowościom prowadzili naziści. To byli Niemcy. Ostatnio taki dość dobry dowcip słyszałem, że naziści mieli w Polsce bardzo trudne życie w okresie okupacji hitlerowskiej, dlatego że nie mogli wsiadać do tramwajów, bo na nich były napisy Nur für Deutsche. No i to jest właśnie to. Były napisy Nur für Deutsche, a nie Nur für Nazi. To Niemcy Polaków mordowali, to Rosjanie Polaków mordowali, a nie jacyś tajemniczy naziści czy staliniści.
Ta polska polityka historyczna też i wzloty i upadki, jak pan ją ocenia na tym poziomie Polska-Rosja. Miesięcznica, kiedy przypominamy sobie Smoleńsk 2010 roku, też no, można powiedzieć przynosi jak gdyby taki posiew nowych informacji, pytań, które sobie stawiamy. A co więcej, chciałem też zapytać pana o pomniki, które też są taką kartą przetargową, czy Berlinga, tak, czy Armii Czerwonej, bo znowu ktoś pomazał je czerwoną farbą przy okazji właśnie wspomnienia Powstania, tak, Warszawskiego.
Oczywiście, że można powiedzieć, że atakowanie pomników jest rzeczą niestosowną, ale po pierwsze, to nie są żadne pomniki. Już kilka lat temu jedna z sędzin warszawskiego sądu wyraźnie stwierdziła, uniewinniając tych, którzy pomalowali pomnik Armii Czerwonej w Parku Skaryszewskim w Warszawie, że oni nie atakowali żadnego pomnika, tylko atakowali jakiś tam obiekt, ponieważ pomniki to są miejsca upamiętniające bohaterstwo Polaków, czy też ludzi, którzy dla Polaków działali. Natomiast pomnik Armii Czerwonej nie upamiętnia żadnego bohaterstwa, nie ma niczego wspólnego z niepodległością Polski. I to jest wstyd. Nie dla tych, którzy po tych pomnikach malują, tylko to jest wstyd dla pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jednocześnie wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, że w dalszym ciągu w stołecznym mieście Warszawie, w niepodległej Rzeczypospolitej, stoi pomnik komunistycznego satrapy, komunistycznego dowódcy Wojska Polskiego podporządkowanego Moskwie Zygmunta Berlinga i ona nie widzi w tym nic złego. Oczywiście w najbliższych miesiącach ten pomnik zostanie usunięty, podobnie jak pomnik Parku Skaryszewskim, bo Sejm podjął taką właśnie ustawę o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Ale wydawać by się mogło, że samorządowcy powinni sami wcześniej te pomniki pousuwać. Tymczasem w niektórych miastach pomniki nadal stoją. Ostatnio w Kalwarii Zebrzydowskiej piękny akt władz Kalwarii, żeby usunąć taki pomnik, jeszcze zanim wejdzie ta ustawa. A pani Gronkiewicz-Waltz, będąca prezydentem miasta stołecznego, miasta bohatera, miasta, które się odznaczyło w walkach z poszczególnymi okupantami i najeźdźcami, nie widzi niczego niestosownego w tym, że na terytorium tego miasta stoją w dalszym ciągu pomniki zdrajcy polskiej racji stanu, jakim był generał Zygmunt Bernik i pomnik Armii Czerwonej, która wiadomo przecież Polski nie wyzwalała, tylko przepędzała z Polski Niemców dla swoich własnych interesów. I dlatego jestem bardzo wdzięczny również panu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, który wczoraj w bardzo zdecydowany sposób odpowiedział panu ambasadorowi Federacji Rosyjskiej w Polsce, który znowu zaatakował Polskę za to, że są niszczone pomniki Armii Czerwonej i żołnierzy sowieckich w Polsce i że powiedział wręcz, że gdyby nie Armia Czerwona, to Polska nie byłaby dzisiaj krajem niepodległym. No to jest po prostu fałszowanie historii. Ja rozumiem, że wielkomocarstwowość rosyjska, wcześniej sowiecka, czy to Biała Rosja, czy Czerwona, to nie ma znaczenia, domaga się od funkcjonariuszy tego państwa, żeby tego typu sformułowania wobec Polaków, czy też innych narodów, które się wyzwoliły spod komunizmu po roku 89, formułowali. Natomiast bardzo dobrze, że pan minister Waszczykowski od razu odpowiada, żeby sobie przypomniał pan ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, że przecież to razem z Hitlerem Stalin w 1939 roku dokonał rozbioru Polski i II wojna światowa rozpoczęła się wspólnie od napadu Rosji i Niemiec na Rzeczpospolitą Polską. A poza tym porozumienie, jakie zawarte zostało na temat ochrony cmentarzy w roku 1994 wzajemne między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, wyraźnie mówi o tym, że to chodzi o przenoszenie grobów, mogił, które są gdzieś jeszcze w miastach, na najbliższe cmentarze, bo Sowieci mieli taki zwyczaj, że chowali swoich poległych w centrach polskich miast po to, żeby zaznaczyć, że oni są właśnie tutaj panami. I to wymaga pewnych ustaleń, zresztą te ustalenia są i te groby, cmentarze są przenoszone. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy pomników, to tak jak słusznie uważa pan minister Waszczykowski, te pomniki były stawiane bardzo często przez lokalne samorządy, które chciały się po prostu przypodobać Sowietom i te samorządy powinny je zlikwidować. A jak ich nie zlikwidują, to zlikwidowane zostaną one przez wojewodów jako przedstawicieli władzy państwowej na mocy tej właśnie niedawno podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej ustawy polskiego parlamentu. Nie ma w polskiej przestrzeni publicznej, poza muzeami i skansenami sztuki socrealistycznej, miejsca na to, aby stały pomniki Armii Czerwonej, tak samo jak nie ma miejsca na to, aby stały pomniki Wehrmachtu, czy Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy innych formacji, które Polaków zniewalały.
Idąc też dalej po tej linii pamięci historycznej, polskiej polityki historycznej, chciałem zapytać o Dziś akurat okrągła rocznica, 80. rocznica antypolskiego rozkazu NKWD, czyli początku sowieckiego ludobójstwa na Polakach, obywatelach Związku Sowieckiego. Trwało ono aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku tego rozkazu, także na skutek rozkazu antykułackiego, w ciągu kilku lat NKWD zamordowało około 250 tysięcy Polaków. Mordowano ich jako polskich szpionów, jako religiantów, jako antysemitów i można powiedzieć pod każdym innym pretekstem. Żonom mordowanych wrogów narodu nakazywano oddalenie się 100 kilometrów od miejsca zamieszkania, a dzieci trafiały do sowieckich dzieci domów albo umierały z głodu. To też poważna, można powiedzieć, karta historii Polaków. No i jak pan do tego się odniesie, czy jak do tego my powinniśmy się również odnieść?
To jest niezwykle istotne, bo dokładnie dzisiaj przypada rocznica tego dnia, 11 sierpnia 1937 roku, kiedy Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną operację polską NKWD, której cel stanowili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego objął swoje władanie w roku 1921 Związek Sowiecki. I bardzo dobrze, że o tym mówimy, dlatego że dla nas najczęściej ludobójstwo sowieckie dokonywane na Polakach jest symbolizowane Katyniem i innymi miejscami, ale Katyń to jest taki symbol. Tymczasem Katyń to rok 1940, ale już w latach 37-38 była porażająca skala ludobójstwa, która do tej pory jest zapomniana. Niektóre z szacunki z lat 1937-38 mówią o tym, że zamordowano 111 091 osób, a kolejnych 28 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach. Jak zapisano w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lipca 2017 roku w sprawie upamiętnienia polskich ofiar zbrodni NKWD, o bestialstwie tego zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż w masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym również dzieci, o czym ojciec wspomniał. I dlatego bardzo dobrze, że Instytut Pamięci Narodowej pod prezesurą pana doktora Jarosława Szarka, któremu notabene składam serdeczne życzenia urodzinowe, bo dziś ma urodziny, a więc myślę, że to jest dobra okazja, aby Jarkowi złożyć takie właśnie życzenia na antenie Radia Maryja. Otóż Instytut Pamięci Narodowej pod kierunkiem doktora Jarosława Szarka przywiązuje ogromną uwagę do upamiętnienia tej właśnie operacji polskiej NKWD, która oznaczała śmierć przez rozstrzelanie niemal 1/5 wszystkich Polaków, którzy po wspomnianym traktacie ryskim znaleźli się w granicach Związku Sowieckiego. Oni byli rozstrzeliwani, oni byli mordowani, oni byli w sposób okrutny prześladowani tylko dlatego, że byli Polakami, ponieważ nie udał się tak zwany eksperyment polski polegający na tym, że na terenie Związku Sowieckiego utworzono takie okręgi, tak zwaną Markrewszczyznę i Dzierżowszczyznę od imienia Markrewskiego Juliana i Dzierżyńskiego Edmunda, w których Polacy mieli być przerobieni na sowiecką modłę, mieli zostać w pewien sposób ukształtowani jako sowieccy obywatele. Okazało się, że to się nie mogło udać, ponieważ była przede wszystkim silna wiara katolicka w tych Polakach i w związku z tym wydano ten rozkaz do mordowania Polaków w ramach operacji polskiej.
Historycy na Zachodzie mówią o tym, czy nie wahają się nawet na porównanie tej tragedii z Holokaustem. Są też tacy, którzy mówią, że sytuacja Polaka w Związku Sowieckim pod koniec lat 30. no, można ją porównać z sytuacją Żyda w państwie Hitlera.
Ależ oczywiście, że tak. To jest porównywalna skala, bo o ile z rąk sowieckich w latach 1939 do 1945 zginęło około 150 tysięcy obywateli polskich, to niewiele mniej, bo około 140 tysięcy właśnie zginęło w wyniku tej operacji polskiej, która jest pewnego rodzaju eufemizmem, bo jak podkreślił kiedyś profesor Materski, w gruncie rzeczy był to właśnie systematyczny i przeprowadzony mord na Polakach, czyli klasyczne ludobójstwo, gdzie wystarczało być polskiej narodowości, żeby zginąć. Mordowano ludzi za to, że byli Polakami, i również za to, że nie chcieli się wyrzec ani z polskości, ani swojej wiary katolickiej. To jest bardzo, bardzo ważny element naszej pamięci historycznej. Jeżeli już przy pamięci historycznej jesteśmy, to również jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że parę dni temu Sąd Rejonowy Katowice Wschód w postępowaniu prowadzonym na wniosek twórcy Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich Adama Słomki podjął precedensową decyzję, chociaż w polskim prawie nie ma precedensów, ale myślę, że to będzie jednak skutkowało wyrokami innych sądów, iż pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej ma obowiązek ścigać z urzędu przestępcze działania funkcjonariuszy komunistycznych. To znaczy, jeżeli ktokolwiek był represjonowany, bezprawnie pozbawiony wolności przez funkcjonariuszy ówczesnego państwa, czyli PRL-u, to powinien być w dalszym ciągu ścigany. To nie ulega przedawnieniu. Bardzo więc dobrze, że z jednej strony usuwamy z Polski relikty komunizmu w postaci pomników i innych znaków pamięci, a z drugiej strony jesteśmy również gotowi ścigać tych zbrodniarzy, którzy prześladowali Polaków i którzy jeszcze w dalszym ciągu żyją, bo nie są to tacy bardzo starzy ludzie.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz.
Myślę, ja chciałem jeszcze, jeśli może tak? Ojciec pozwoli dosłownie dwa zdania powiedzieć tak, ponieważ tutaj takie troszeczkę pro domo sua, jako przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, pragnę serdecznie zachęcić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, aby na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zechcieli oddać swój głos na kopiec Józefa Piłsudskiego jako jeden z tych elementów graficznych, które mogą się znaleźć w planowanym na przyszły rok, rok stulecia niepodległości Polski, nowym paszporcie. Polska mogiła mogił. Kopiec Józefa Piłsudskiego, 4,5 tysiąca ziem przesiąkniętych polską krwią w nim złożonych, jest zupełnie niekontrowersyjnym, jak wiele innych, a jednocześnie pięknym symbolem niepodległej Rzeczypospolitej. I byłoby nam bardzo miło, żeby właśnie kopiec Józefa Piłsudskiego wśród innych, bo ma być 6 takich znaków graficznych, znalazł się w polskim paszporcie. Także bardzo serdecznie proszę o oddanie głosu na kopiec Józefa Piłsudskiego i myślę, że to przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia, które również jest związane bardzo blisko z tym kopcem, byłoby pięknym gestem.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, historyk, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.